To dobry wieczór w takim razie. To jest już, jeśli dobrze liczę, trzecie powitanie, więc będę się streszczał. Naszymi gośćmi są dzisiaj autorka książki, o której będziemy rozmawiać, profesor Anke Theissen, która poza tym, że napisała tę książkę, wykłada w Instytucie Historii Uniwersytetu Humboldtu w Berlinie i ma też doświadczenie praktyczne jako kuratorka. Razem z nami jest też pani profesor Anna Ziębińska-Witek z Zakładu Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która już od wielu lat zajmuje się muzeami historycznymi, w szczególności ekspozycjami dotyczącymi zagłady. Była między innymi stypendystką Fulbrighta na Princeton i Fundacji Kościuszkowskiej w Waszyngtońskim Muzeum Holokaustu. A ponieważ chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozmawiali przede wszystkim o związkach teorii z praktyką, stronę praktyki reprezentuje, jak w piłce nożnej można powiedzieć, że reprezentantka gospodarzy, tak? Pani Ewa Chomicka, która kieruje Laboratorium Praktyk Muzealnych. Mam nadzieję, że dzisiaj się dowiemy więcej, co za tym stoi, ale mam wrażenie, że układ jest bardzo dobry od autorki książki o teoriach do kierowniczki Laboratorium Praktyk. Ja postaram się ogólnie dzisiaj gadać tak mało, jak to tylko możliwe, żeby Państwo posłuchali tych osób, dla których tu Państwo dzisiaj przyszli. Ale chciałbym od razu zacząć od przeniesienia naszej dyskusji na taki grunt bardzo praktyczny, nie w tym sensie, że ignorujący teorię, ale kiedy przeczytałem tę książkę i zacząłem się przygotowywać do tego, jakie pytania właściwie chciałbym zadać, o czym ja chciałbym usłyszeć i co sobie myślałem, że dla Państwa może być interesujące, przypomniała mi się taka dyskusja. Ona była wirtualna, facebookowa, ale ja ostatnio chciałem trochę odpocząć od badań nad pamięcią i myślałem, że zajmę się czymś takim fajnym i spokojnym i zacząłem się zajmować teoriami spiskowymi. No i teraz muszę czytać takie rakotwórcze dyskusje internetowe i wpisywać je w tabelki i w ogóle. I dyskusja dotyczyła finansowania z pieniędzy przeznaczonych na kulturę budowy świątyni Opatrzności Bożej. I jeden z adwersarzy wściekał się, że te pieniądze nie powinny być przeznaczone, bo to nie jest żadne muzeum. Drugi z adwersarzy powiedział, co? Żałujesz na naszą świątynię Opatrzności Bożej, a ich było napisane kapitałkami, żydowskie muzeum dofinansowaliśmy, co jest prawdziwym muzeum. I wywiązała się ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu pomiędzy tymi dwoma adwersarzami, z których jeden reprezentował jeden nurt teorii spiskowych, drugi. Bardzo poważna, rzeczowa dyskusja na temat tego, jaka jest definicja muzeum. Co to jest dzisiaj muzeum? Zaczęło się tak niepozornie, typu, no jak ktoś ma na przykład jakieś obrazy i ludzie chcą to oglądać, to jest muzeum, a skończyło się na tym, że proszę pamiętać, że to byli zwolennicy teorii spiskowych, ale tak daleko od rozsądku nie odeszli. Muzea są po to, żeby kształtować społeczną świadomość. Za pomocą muzeów oni, znowu wielkimi literami, nas programują, zmieniają nasze postrzeganie przeszłości i tak dalej. Kiedy myślałem o jakichś takich ramach, które mogłyby ustawić dzisiejszą dyskusję, to oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji, pomyślałem sobie właśnie o tym, o tej dyskusji, o dyskusji, która rzeczywiście rozpala rzeczywistych ludzi w rzeczywistych debatach, którzy zastanawiają się nad tym, co to są właściwie te muzea, do czego one służą, po co ktoś buduje jakieś muzea, co powinno być finansowane z pieniędzy publicznych. Mam nadzieję, że o teoriach spiskowych wokół muzeów tego i innych nie będziemy rozmawiać, ale ta dojmująca potrzeba uzupełnienia muzeum o jakieś ramy teoretyczne i zrozumienia, mimo że każdy niby wie, co to jest muzeum, zrozumienia tego, z jakim zjawiskiem właściwie mamy do czynienia, jakoś jest w społeczeństwie. Jak się otworzy gazety i zobaczy, jak relacjonowane są współczesne polskie wojny o muzea, te polityczne, te społeczne, to te potrzeby bardzo wyraźnie widać. Więc chciałbym zacząć od zadania pani profesor Theissen takiego pytania, bardzo ogólnego. Do czego nam w ogóle potrzebna teoria muzeów? Czy jest nam potrzebna? Czy teraz toczą się też w Polsce takie napięte dyskusje na temat tego, co ma prawo nazywać oddzielną dyscypliną naukową i co nie. We wstępie do swojej książki cytuję pani między innymi Ferdynanda Tönnisa, który pisze, czy powinno być oddzielne kaczkoznawstwo, nauka o kaczkach i że muzeoznawstwo może wyglądać trochę jak kaczkoznawstwo. Czy to jest oddzielna dziedzina wiedzy? Jak się ma do siebie teoretyzowanie na temat praktyk muzealnych i praktykowanie teorii? Czy to teorie wyprzedzały muzea i generowały je? Czy jakieś koncepcje muzealne wtórnie prowodowały taką refleksję na temat teorii? Wiem, że to było chyba 7 albo 8 pytań w jednym. Ale czas na odpowiedź jest bardzo długi, 4 minuty. Dopiero potem się włączy brzęczek i zacznę robić brzyd, brzyd, brzyd.
Ja, vielen Dank zunächst für die Einladung. Denn ich möchte mich bedanken einmal bei Frau Leiserowitz. Ist es nicht eingeschaltet? Für meine Ohren klingt es, als sei es eingeschaltet. Also bedanken möchte ich mich bei Frau Leiserowitz und auch bei Herrn Stoller, der, Sie waren beide so freundlich, mich auch zu begrüßen und uns hier zu begrüßen. Und natürlich möchte ich mich bedanken auch bei Ihnen für die Fragen, für die vielen Fragen. Und wir werden dann sicherlich miteinander ins Gespräch kommen. Für mich ist es sehr schön, hier zu sein. Ich habe auch gerade schon einen ersten Gang durch dieses Museum, einen ganz schnellen, aber dennoch sehr informativen Gang vorgeführt bekommen, was sehr schön war, und möchte Ihnen zunächst zu diesem Museum gratulieren. Um aber Ihre Fragen zu beantworten, und eine halbe Minute ist schon vorbei, brauchen wir Theorien für das Museum? Ich glaube nein und ich glaube ja. Was ich damit sagen will, ist, dass wir uns natürlich sehr genau überlegen müssen, was wir mit Theorie meinen, so wie Marcin ja auch angesprochen hat, dass wir uns sehr genau überlegen müssen, was ist eigentlich ein Museum? Und das war die Idee dieses Buches, einerseits Definitionen zu geben und andererseits aktuelle Diskussionsfelder des Museums und des Ausstellungswesens zu beschreiben und das ist gewissermaßen der rote Faden des Buches, chronologisch herzuleiten aus seiner Geschichte. Sie haben gehört, ich bin Historikerin und deshalb glaube ich auch an die Geschichte, dass es einen Sinn macht, sie darzustellen, dass es einen Sinn macht, eine historische Tiefe darzustellen, weil ich überzeugt bin, dass Konzepte Erinnerung besitzen. Konzepte sind einfach nicht nur leere Begriffe, sondern Konzepte haben eine eigene Erinnerung, die sie mit sich tragen und die sich unterschiedlichen Gruppen unterschiedlich erschließt. Und mein Bestreben war es, in diesem Buch möglichst viele dieser, vielleicht könnte man sagen, Konnotationen des Begriffes deutlich zu machen. Deshalb glaube ich, dass man eine Theorie für das Museum benötigt. Und jetzt wird aber wahrscheinlich, viele Praktiker werden auf mich zukommen, nennen wir sie jetzt Kustoden beispielsweise eines Museums, aber vielleicht auch Kuratoren, die sagen, was hilft uns diese wunderbare Theorie, wenn wir uns im Alltag und im eigentlichen Machen von Ausstellungen, im eigentlichen Ausstellen der Museumsobjekte, da können uns Theorien nicht weiterhelfen. Und das ist das Interessante, dass in den letzten 20 bis 30 Jahren, und das wäre sehr schön, wenn Sie das bestätigen könnten, Praktiker und Theoretiker doch aufeinander zugekommen sind und ein gegenseitiges Verständnis erworben haben. Sowohl die Theoretiker aus dem Museum, aus der Universität oder auch aus dem theoretischen Bereich haben mehr Einblick gewonnen in das, was ein Museum tut, in das, was Ausstellungsarbeit bedeutet, als aber auch umgekehrt natürlich die Praktiker wiederum größeres Interesse auch an theoretischen Konstrukten haben. Denn eines ist klar, heute können wir nicht mehr einfach nur Objekte zeigen und uns auf die Expertise eines bildungsbürgerlichen Publikums verlassen, sondern heute zeigen wir Objekte, die wahrscheinlich zwischen 5 und 1000 Deutungsmöglichkeiten haben. Und das ist einer der Gründe, warum wir so veritabel darüber streiten können Und in diesen Momenten, wenn wir über diese Deutungshoheit streiten, sei es aus politischer Natur, sei es aus strategischer Natur, sei es aus einem Willen zu einer historischen Korrektheit, das ist der Moment, wo uns Geschichte sehr viel helfen kann und wo uns auch Theorie sehr viel helfen kann. Und beides hat versucht, dieses Buch in eine Klammer zu bringen, nämlich sowohl die Geschichte als auch theoretische Konzepte darzustellen.
Bardzo dziękuję. Imponująca też dyscyplina czasowa. Chciałbym teraz zapytać panią profesor Ziemińską-Witek o polski kontekst tego. Padła tutaj w wypowiedzi pani profesor Tehesen ta data, że od około 20 lat jest jakaś zmiana. No te zmiany łączy się czasem, nie wiem, z tym paradygmatem, który nazywa się nowa muzeologia, a z kolei w Polsce, zwłaszcza tutaj w Warszawie, te idee wiąże się głównie z dwoma miejscami, z tym, w którym jesteśmy i z Muzeum Powstania Warszawskiego. Czy w Polsce nastąpiła taka zmiana, czy to, o czym można poczytać w prasie, czyli boom muzealny jest jakimś faktem i czy on ma jakieś ramy teoretyczne, czy tak jak chciałoby to widzieć wielu komentatorów, jest na przykład, nie wiem, zjawiskiem politycznym albo zjawiskiem popkulturowym?
Oczywiście, że mamy boom muzealny i oczywiście, że wszystkie nowe teorie i wszystkie nowe modele reprezentacji również pojawiają się w Polsce. Muzeum, w którym jesteśmy, jest tego dowodem. Z tym, że mamy tutaj oprócz tego opóźnienia wywołanego transformacją, zmianą systemu politycznego, mamy również dodatkowy czynnik, który niejako trochę ułatwia i utrudnia powstawanie nowych muzeów. Chodzi o to, że jako społeczeństwo postkomunistyczne, wciąż jeszcze, po 25 latach wprawdzie, ale ten proces transformacji jeszcze do końca się nie dokonał, nie zamknął, mamy bardzo poważną taką potrzebę odnalezienia swojej tożsamości, nowej tożsamości, ustosunkowania się do starych krajów Unii, do ustosunkowania się do tych starszych demokracji, pokazania własnej wyjątkowości, własnej odrębności, odnalezienia swojej drogi. I najprościej tak naprawdę zrobić to poprzez dyskurs kultury wizualnej, czyli poprzez muzeum właśnie, która to ten dyskurs muzealny jest zrozumiały dużo lepiej dla obcych, powiedzmy, niż literatura, którą na te tematy się u nas również nawet pewna nadprodukcja jest. Kolejną sprawą związaną z boomem muzealnym jest właśnie to, o czym już przed chwilą wspomniałam, czyli przedefiniowanie kultury. My odchodzimy pomału od kultury werbalnej, tak? To, co już na Zachodzie się dokonało. Przechodzimy do kultury wizualnej, otaczają nas obrazy. I niejako pojawianie się nowych muzeów jest również tutaj konsekwencją tego przedefiniowania. Wiem, że mam mało czasu, więc nie będę rozwijać tej sprawy. Kolejna rzecz to kompensacja pewnego rodzaju. A mianowicie od lat 70. XX wieku na Zachodzie, a u nas dopiero od jakiegoś czasu, zalała tutaj świat nasz fala nostalgii za przeszłością, co jest rezultatem bardzo szybkich zmian technologicznych, globalizacji i niejako odchodzenia bardzo szybkiego w przeszłość już tego, co było wczoraj, tak? W związku z tym ta przeszłość się błyskawicznie oddala i stąd taka bardzo psychologicznie uwarunkowana w sumie potrzeba zatrzymania tego dziedzictwa. Zatrzymania go w formie najlepiej pewnej materialnej kolekcji i pokazania w formie narracji muzealnej. I tego też nie będę rozwijać. Jeśli będą pytania, to ja bardzo chętnie później dopowiem, bo chciałam powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, która również związana jest, tutaj może być pewne zaskoczenie. Chodzi mi tutaj o te nowe technologie muzealne, które się nazywa właśnie muzea narracyjne, doświadczanie przeszłości. My bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę to ma podłoże ekonomiczne, gdyż w 1999 roku harvardzcy badacze, między innymi Rolf Jensen, stworzyli taką teorię, którą się nazywa ekonomią doświadczenia. Jensen napisał książkę The Dream Society, w którym udowadniał, że doświadczanie i ludzkie emocje to jest świetny pomysł na biznes. I że świetnym narzędziem tego biznesu będzie storytelling, czyli opowiadanie historii. I od tamtego momentu niejako wpływa to na wszystkie dziedziny życia, ale również na sposób prezentacji historii i dziedzictwa. Dlatego, że historia i w ogóle przeszłość nie jest już w tej chwili po prostu konserwowana i zachowywana w formie jakiejś materialnej kolekcji i pokazywana tak, jak było to tradycyjnie, ale stała się pewnym doświadczeniem dającym się odwiedzić. Zwiedzić, tak? My i ta ekonomia doświadczenia jest niejako sterowaniem trochę naszymi potrzebami. Mamy potrzebę przeszłości doświadczyć, znaleźć do niej jakiś dostęp bezpośredni. Stąd powstają muzea, które niejako powodują, to znaczy ten współczesny model reprezentacji, multisensoryczny. Typowy przykład tutaj Muzeum Polin, wielogłosowy, to jest spektakl, który ma być zrozumiany przez jak największą ilość osób. Łatwiej mimo wszystko, oczywiście dużo bardziej jest to kosztowne, ale łatwiej zrobić takie muzeum niż znowu napisać nawet setkę artykułów, prawda? To zupełnie nie jest to samo. Także wiele, wiele przyczyn skłania się tutaj, składa się na ten boom muzealny w Polsce, plus oczywiście tak zwane zapełnianie tych białych plam z przeszłości, które były wymazywane przez wiele lat, a teraz, to już jest taka oczywistość, dlatego wspominam to na samym końcu, teraz można pewne rzeczy przepracować i otwarcie powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To krótkie pytanie. To jest prawda, co te panie mówią? Tak, naprawdę tak jest? Możemy wierzyć teoretykom? Bo ja bardzo lubię tę maksymę Leszka Kołakowskiego, że ptak śpiewa, ale nie zajmuje się ornitologią. A jak się ptaki zapatrują na działalność ornitologów, przydają się teorie muzeów i te wszystkie refleksje w praktyce muzealnej. To jest tak, że osoba, która siedzi w muzeum i naprawdę robi te rzeczy, o których tutaj mowa, może sobie otworzyć taką książkę i popatrzeć, to bardzo inspirująca teoria, wcielmy ją w życie. Czy może jest odwrotnie, teoretycy przychodzą do muzeów i wtórnie starają się nadać jakieś ramy temu, co tam się dzieje?
Jak najbardziej potwierdzam to, co powiedziały panie.
Ustawka.
Mam wrażenie, to jest moja opinia jako antropolożki kultury, że najlepsze teorie jednak się tworzy w bliskiej relacji z praktyką, ponieważ te teorie mają szansę wówczas po prostu najzwyczajniej w świecie zadziałać w praktyce. Pojęcie badania w działaniu jest mi bardzo bliskie. I sama śmiem powiedzieć, że staram się uprawiać ten typ refleksji w naszej placówce, w naszym muzeum. Natomiast niezwykle pomocnymi są narzędzia takie, jakie właśnie mogę znaleźć w tego typu publikacjach, od jakiej się dzisiaj odbijamy podczas naszego spotkania, ponieważ one pokazują różne ważne tropy, ważne konteksty. Przede wszystkim też pokazują, w jaki sposób różne wybory, różne decyzje kuratorskie, muzealne, konstruowanie narracji, w jaki sposób jest osadzone w danym czasie, w danej epoce, w jaki sposób jest z nią związane. Domyślam się, że na pewnym etapie właśnie będziemy się przyglądać temu, dlaczego dzisiejsze muzea wyglądają tak, a nie inaczej. I jak właściwie wyglądają, bo wracając jeszcze do pytania o to, czy dzisiaj jest boom muzealny i czy rzeczywiście, jak można powiedzieć, jak wygląda mapa współczesnego muzealnictwa w Polsce. Ja mam wrażenie, że wygląda bardzo, bardzo różnie. Mówię to właśnie jako praktyczka, ale jednocześnie osoba śledząca różne trendy w muzeach, tematy, które są gdzieś rozplają umysły i sprawiają, że muzealnicy czują, że to jest temat ten, nad którym warto się pochylić, któremu warto się przyjrzeć. Mam wrażenie, że te poziomy refleksji naprawdę są bardzo różne. Kongres muzealniczy w 2015 roku, dzisiaj już to wspominałam podczas jednego spotkania, że tak powiem, był dla mnie takim momentem otrząśnięcia się i zastanowienia, jak duży tak naprawdę jest, jak duże różnice i jak duży rozdziew jest w tej jednej konkretnej grupie zawodowej, o ile w ogóle można mówić tu o grupie zawodowej, bo właśnie wielu muzealników by tutaj jako naczelny temat i naczelne pytanie postawiło, co to znaczy być muzealnikiem bądź muzealniczką. Na przykład w naszym muzeum to pytanie w ogóle się nie pojawia. Można się zastanowić, dlaczego. I chętnie na nie spróbuję odpowiedzieć, jeżeli ktoś takie pytanie zada. I kto może rościć sobie prawo do tego, by mówić, że jest muzealnikiem, muzealniczką? Tu od razu pojawia się takie pytanie o to prawo do nazywania siebie w ten sposób, o autorytet, jaki stoi za taką instytucją. Ponieważ my jesteśmy instytucją młodą, ciągle jeszcze mówimy o sobie jako instytucji raczkującej. Bardzo chętnie rozglądamy się wokół i się uczymy od innych, czerpiemy inspiracje, jesteśmy ich głodni, chętnie się im przyglądamy. I mam wrażenie, że to jest właśnie taki unikalny moment, który może kiedyś stracimy, może nie, właściwie bym powiedziała oby nie, kiedy bardzo dużo wewnątrz dyskutujemy, toczymy spory o strategię, o wizję tego miejsca, o to, jakie akcenty powinny być w nim, jak rozłożone. I to dodam, że bynajmniej spór na przykład o kolekcję czy o zbiory nie jest tutaj naczelny. Co powiedzmy klasycznie rozumianego, ja tutaj tworzę straszny stereotyp, klasycznie rozumianego muzealnika, muzealniczki, no jakby nie znalazłoby zapewne uznania. Kiedy my mówimy, że dla nas muzeum jest przede wszystkim miejscem spotkania, miejscem dialogu, miejscem, w którym staramy się stworzyć przestrzeń do dyskusji, do pracy z historią, aktualizować tę historię, ale jednocześnie dawać przestrzeń taką bezpieczną do tego, żeby zmierzyć się z trudnymi tematami, to jest dla nas clue na ten moment, jeśli dobrze wyczuwam tendencje w samej naszej instytucji. To by chyba była taka naczelna idea, wokół której przynajmniej nasze muzeum się obecnie buduje.
Ja przepraszam, chciałam tylko rozwiać wątpliwości co do, czy muzeum potrzebna jest teoria, bo to mnie tak uderzyło to pana pytanie. Czy zapytałby się pan, czy literaturze jest potrzebna teoria literatury? Literatura jest wytworem kultury, muzeum jest wytworem kultury i oczywiście pisarz może nie czytać teorii literatury, jasne, ale jeżeli jest ktoś, kto się interesuje literaturą, czyta i to, co napisał pisarz, jednocześnie zdaje sobie sprawę z wielu rzeczy, jaki to gatunek, jaki model, jaki sposób pisania i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest zupełnie tak samo. Są osoby, które tylko oglądają ekspozycję, ale są, które chcą wejść na ten poziom meta i się dowiedzieć, jaki to model wystawiennictwa, tak? Jaka technologia, co znaczy ten obiekt, dlaczego tak są ułożone, a nie inaczej, jakie problemy miał kurator, czy można było coś zrobić inaczej, jakoś inaczej usensownić ten fragment. Stąd uważam, że no, to jest pytanie, na które mogę tutaj stuprocentowo odpowiedzieć, tak, muzea również potrzebują teorii, jak każdy inny wytwór kultury. Dziękuję, nie potrzeba już tutaj, myślę, się wgłębiać w ten temat.
Tak, no pytanie było bardziej tak zaczepne, natomiast czy pytałbym, czy literatura potrzebuje teorii literatury. No ja mam doktorat pod promotorem z Instytutu Badań Literackich pisany i to było coś, co jakoś się tam ciągle przewijało i wydaje mi się, że o tyle jest to pytanie usprawiedliwione, że kiedy myślę o różnicy pomiędzy różnymi starszymi generacjami pisarzy i tym, co wyróżnia tych pisarzy, nie wiem, od czasów postmodernizmu włącznie, to właśnie różnica jest taka, że oni korzystają z teorii literatury, często są sami teoretykami literatury. I kiedy czytałem tę książkę o teorii muzeów, to wydawało mi się, że tu też jest jakieś takie przejście, że być może specyfiką tej nowej generacji muzeów jest to, że one potrzebują teorii muzeów, że się do niej odnoszą często w bardzo refleksyjny sposób. Stąd wydaje mi się, że jednak tu coś ciekawego się wyłania, jakaś taka zmiana i sam jestem tym bardzo często zaskoczony, bo ja jestem rodzinnie związany z konkurencją, moja żona pracuje w dziale edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, czyli przy Muzeum Chopina i okazuje się, że ona właśnie w zeszłą środę była tutaj, na przykład Polin na jakimś szkoleniu. W poniedziałek była w Narodowym i spędziła tam cały dzień. I okazuje się, nie chcę tu zabrzmieć jak ci moi bohaterowie, co wymyślają teorie spiskowe, ale że te wszystkie muzea w Warszawie dzisiaj tworzą taką mroczną sieć. Wymieniają się wzajem doświadczeniami, infrastrukturą, tworzą jakieś wspólne projekty i im tym, co je łączy, jest właśnie pewien sposób myślenia bardzo silnie ugruntowany w teorii. Więc to trochę jak właśnie te ptaki, co się zaczęły też zajmować ornitologią, żeby, nie wiem, ładniej śpiewać czy głośniej. Ale przepraszam, jeśli moje pytanie było takie deprecjonujące wiedzę teoretyczną. Sam jestem ze strony teorii, więc sobie bardzo często pozwalam na bujanie gałęzią, na której siedzę. Książka opiera się na dwóch filarach. Na teorii z jednej strony i na historii z drugiej. I od teorii chciałbym teraz przeskoczyć do historii. Mam nadzieję, że uda mi się już nie powiedzieć nic nierozważnego. Bardzo mi się spodobało to, co pani profesor powiedziała przed chwilą w swojej wypowiedzi o tym, że koncepcje mają pamięć, że w teoriach, w ideach zawsze zapisana jest ich historia. I kiedy czytałem tę książkę, to w kolejnych rozdziałach miałem takie wrażenie, że tak jak często robimy to przez literaturę czy przez malarstwo, tak muzea są świetnym wglądem w wyobraźnię ludzi, nie wiem, z XVII wieku, z XIX wieku, że analizując to, co chcieli oglądać, co chcieli wystawiać, jak myśleli w ogóle o swoich kolekcjach, mamy bardzo fajny wgląd w to, jak na przykład postrzegano, wyobrażano sobie kanon, który ma jednoczyć jakąś grupę społeczną, nie wiem, kosmopolityczną inteligencję, Niemców, Francuzów. Do czego potrzebna nam jest z kolei historia muzeów? Czy ona jest dobrym wglądem w to, jak się w ogóle zmieniała historia idei, w to, jaki był sposób myślenia i wyobrażenia ludzi 100 lat temu, 300 lat temu?
Ich bin jetzt noch durch die beiden anderen Beiträge, bin ich jetzt noch so voller Antworten und was ich dazu noch gerne sagen möchte, dass ich das nicht ganz ausblenden kann. Sie fragen jetzt nach der Geschichte, warum wir die brauchen. Ich glaube, das wird ganz schnell ersichtlich, weil wir hier von ganz vielen verschiedenen Museumsbegriffen ausgegangen sind. Wir haben, auch wenn wir größte Einigkeit haben, glaube ich, haben wir von ganz vielen verschiedenen Museen gesprochen. Beispielsweise haben Sie von Museen gesprochen, in denen wir uns jetzt auch befinden, wo es kaum Originalobjekte gibt, dafür aber sehr viele Umsetzungen in Bilder, in Szenerien, in Szenografien und in Bauten. Ganz viele Projektionen und Fotografien. Das ist wiederum sehr interessant, weil hätten wir jetzt noch 50 Jahre zuvor vom Museum gesprochen, hätten wir eine ganz andere Institution vor Augen gehabt. Sie haben das ja bereits benannt, indem Sie gesagt haben, es gibt so etwas jetzt wie Beschleunigung. Wir haben ein anderes Verhältnis zu Zeit. Wir leben in einer globalisierten Welt, die ganz andere Verknüpfungen zulässt durch die Medien beispielsweise, als wir das jemals zuvor hatten. Auch das verändert natürlich die Museen. Wir brauchen deshalb eine Geschichte des Museums, weil wir ganz schnell merken, dass das Museum im hergebrachten, im herkömmlichen Sinne immer immer eine Sammlung besessen hat. Heute haben wir sehr, sehr viele Neugründungen von Museen, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Pollin-Museum eines davon, die keine eigene Sammlung besitzen oder zumindest am Anfang keine eigene Sammlung besessen haben, sondern ein Thema, ein Aspekt der Kulturgeschichte, der Nationengeschichte, der neueren Zeitgeschichte zum zentralen Fokus eines neuen Museums gewählt haben, um darauf ein Haus aufzubauen, was einen zusätzlichen wichtigen Aspekt erfüllen soll, nämlich, und das hat die Kollegin ganz stark gemacht, ein Diskussionsort zu sein. Früher war das ein bürgerlicher Raum, der im Wesentlichen mit einer gewissen Vorkenntnis, mit einer Grundbildung betreten wurde, die dann wiederum erweitert werden sollte durch beispielsweise einen klassischen Kanon der Kunst, der Kunstgeschichte. Diese Idee von Museum hat sich radikal verändert, und nur die Geschichte vermag es, diese verschiedenen Stadien deutlich werden zu lassen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Sammlung versus keine Sammlung. Ein zweiter wichtiger Punkt, der mir auch mit dem Buch sehr am Herzen lag, und das haben auch Sie angesprochen, Anna, mit der Ökonomisierung von Emotionen: das Museum ist etwas anderes als eine Ausstellung. Und auch das können wir nur aus dem geschichtlichen Verlauf, aus der geschichtlichen Entwicklung her verstehen. Das Museum war im Wesentlichen ein fixer Ort mit einer Sammlung, die mehr oder minder gezeigt wurde und die nicht unbedingt öffentlich war. Das erste öffentliche Museum entwickelt sich im 18. Jahrhundert. Es wird gemeinhin für das British Museum festgestellt, darüber kann man sich streiten, es hat auch andere öffentliche Museen zuvor gegeben, aber wir müssen uns an irgendeinem Punkt für ein gemeinsames Verständnis auf ein Datum einigen. Eine Ausstellung wiederum ist ein ephemeres Ereignis, es besteht nur eine gewisse Zeit und hat sich im 19. Jahrhundert aus den Gewerbeausstellungen und aus den Weltausstellungen entwickelt und deshalb aus einem genuin ökonomischen Kontext. Dabei spielt Aktualisierung eine Rolle, das Schnelle, das Wechselnde, das Neueste, was dargestellt werden soll, so wie es beispielsweise in den Weltausstellungen der Fall war, wo die Nationen ihre neuesten Errungenschaften präsentiert haben und diese aber, und das ist interessant, wiederum mit Geschichte garniert haben. Das kommt jetzt in der neueren Museumsentwicklung, kommen da zwei Punkte zusammen. Denn es ist klar, dass es auch lange vorher natürlich immer Ausstellungen in Museen gegeben hat. Unser Verständnis von Museum ist aber das der Aktualität, das des Neuen, das des Wechselnden. Und das ist genuin eine Vorstellung des 19. Jahrhunderts. Und wir sehen das heute sehr schön, und ich glaube, das wird in Polen bestimmt genauso wie in Deutschland der Fall sein, dass wir diskutieren, wie können wir Museen modernisieren, wie können wir mehr Partizipation einrichten und können wir überhaupt noch von Dauerausstellungen reden. Und Dauerausstellungen sind ein sehr schönes Moment, die uns zeigen, dass es nicht nur die Entwicklung gibt in das Museum als Diskussionsort und als Partizipationsort, was durchaus seine Berechtigung hat, sondern die uns zeigen, dass es viele Museumsbesucher gibt, die sich wünschen, wenn sie an einen Ort kommen, der Museum heißt, dass sie auch das Gleiche vorfinden wie noch vor 2 Jahren, vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Also die Diskussion um die Dauerausstellung und welches Bedürfnis auch eine Ausstellung auf Dauer gestellt beim Besucher erfüllen kann, das ist, denke ich, ein ganz interessanter Diskussionspunkt, der uns auch nochmal auf eine neue Ebene führt, weil hier könnte man sagen, dass das Museum, wie wir es heute betreiben, nicht unbedingt der Endpunkt einer Entwicklung ist.
Dziękuję bardzo. A czy muzeum może nam, bo mówiliśmy teraz o historii muzeów, oczywiste są muzea, które opowiadają historię, ale czy muzeum może nie tylko opowiedzieć historię, ale w jaki sposób pomóc nam się z nią pogodzić, przepracować. Pani profesor jest specjalistką od wystaw poświęconych Holokaustowi, więc myślę, że to jest taki kanoniczny przykład we współczesnej muzeologii. czy muzea mogą służyć w wykonaniu pracy pamięci, w tym sensie budować naszą historię?
Oczywiście jak najbardziej tak. Powiedziałabym więcej. Muzeum oprócz tej pracy pamięci, przepracowania pewnych wydarzeń, może wręcz pełnić funkcję taką terapeutyczną. I w przypadku Muzeum Zagłady tak jest. Szczególnie, bo tak, jeśli porównamy do siebie Muzea Zagłady, powiedzmy, te, które znajdują się na terenie Polski. Ja nie mówię tutaj o POLIN, ale mówię tutaj o tych muzeach, które powstały w miejscach, gdzie działa się ta zagłada, tak? W miejscach śmierci. I kiedy porównamy muzea, które powstały niejako poza tymi autentycznymi miejscami w różnych krajach. Ja dokonałam takiego porównania i proszę Państwa, te wszystkie muzea, one dotyczą jednego wydarzenia, to znaczy jednego procesu historycznego, zagłady, ale ja zobaczyłam zupełnie różne historie. Inną w Waszyngtonie, inną w Jerozolimie, inną w Auschwitz i na Majdanku, a jeszcze inną tutaj. Muzea, każde z nich zaproponowało swojej publiczności zupełnie inny typ opowieści. Szczególnie uderzyło mnie to muzeum w Jerozolimie. Yad Vashem to jest cały kompleks muzealny, ale to muzeum, które tam powstało nie tak dawno, w 2005 roku, nowe muzeum historyczne. To, co oni zrobili, to jest przede wszystkim nadanie sensu temu, co się wydarzyło, gdyż to jest ludziom potrzebne. Oprócz tej takiej oczywistości, czyli uczczenia, upamiętnienia ofiar, to jest nadanie sensu w ogóle Holokaustowi w takiej formie, żeby można było niejako wpisać to w historię Izraela, w historię Żydów, w swoją własną tożsamość. Na czym polega w Jerozolimie nadanie tego sensu? A mianowicie jest to takie opowiedzenie historii, które mówi o tym, że ta śmierć była pewnym etapem koniecznym do tego, żeby powstało państwo Izrael. Izrael jest pewnym odkupieniem, pewnym nadaniem, usensownieniem całych tych wszystkich wydarzeń. Z kolei w Waszyngtonie mamy zupełnie inną historię. To jest pochwała amerykańskiej demokracji. To jest powiedzenie, że gdyby, że coś takiego w Ameryce nie byłoby możliwe. To jest inna opowieść. To jest opowieść aliantów, którzy wyzwalali obozy i którzy niejako są tam tymi głównymi bohaterami opowieści. W Muzeum POLIN to jest historia życia, nie śmierci, a życia dwóch narodów, gdyż ten Holokaust jest pokazany jako tylko fragment bardzo długiego trwania razem. A zatem proszę zwrócić uwagę, to są zupełnie różne opowieści w każdym muzeum. Każda jest na jakiś swój sposób prawdziwa. Każda jest przepracowaniem jakichś bolesnych fragmentów przeszłości. I jeszcze jedna rzecz, ja wspomniałam o ofiarach, dlatego że, proszę Państwa, ofiary są bohaterami głównymi, z perspektywy ofiar zawsze te muzea mówią nam historię, opowiadają historię. Musimy sobie zdawać sprawę, że mamy dwa typy ofiar w muzeach. To bardzo brzydko brzmi, ale niech to już wypowiem. Przede wszystkim ofiary heroiczne, bardzo, tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego na przykład. Śmierć tych żołnierzy ma sens, da się zwaloryzować pozytywnie, gdyż walczyli o coś dużego, o honor, o wolność, tak, o ojczyznę. Jesteśmy z nich dumni, tak? I to jest ta opowieść, to jest ta narracja w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ofiary martyrologiczne, czyli wszelkiego rodzaju przypadkowe, bezsensowne, to znaczy przez bezsensowne rozumiem taką śmierć, której nie da się zracjonalizować właśnie w ten sposób, pozytywnie jakoś jej wartościować. To jest śmierć, która nie podlega heroizacji. Tak? To są wszelkiego rodzaju ofiary cywilne, to są Żydzi, to są Romowie, to są inne grupy narodowościowe, które stawały się ofiarami wojny i tu liczy się zachowanie ich w pamięci. I muzea również tutaj, właśnie Muzea Zagłady i Muzeum II Wojny Światowej, które się upomniało o te ofiary, właśnie tutaj te muzea są po to potrzebne i niezbędne. Także tak, moja odpowiedź jest tak, gdyż w ogóle muzea historyczne służą nadaniu sensu przeszłości.
No dobra, a jak się tworzy historię muzealnictwa? Mówiliśmy o przeszłości i tym, jak muzea przepracowują przeszłość. Polin oczywiście też bardzo dużo robi w tym zakresie, ale chciałbym się skupić na tym pierwiastku teraźniejszym i wyjść raczej w przestrzeń niż w czas. Jak Polin zmienia pejzaż kulturowy tutaj wokół siebie, pejzaż kulturowy Warszawy? Jak się pisze ten następny rozdział, który, nie wiem, za 100 lat będzie opisywany jako, nie wiem, tam pierwsza fala nowej muzeologii w Europie Środkowo-Wschodniej?
Zanim spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, czuję się w obowiązku sprostować pewne nieporozumienie, które tutaj być może zaszło za sprawą mojej wypowiedzi wcześniejszej. Mianowicie nasze muzeum jak najbardziej posiada kolekcję. Na wystawie stałej jak najbardziej są oryginalne obiekty, są też obiekty odtwarzane, około 200. Nie wiem, czy to jest najaktualniejsza informacja, ale wedle mojej wiedzy tak to wygląda. Kolekcja, tworzenie kolekcji ma długą historię w naszym muzeum, daleko wyprzedzającą powstanie budynku i opiera się po prostu na programie zbierania pamiątek w Izraelu, pamiątek powiązanych z opowieściami. Dlatego od razu o tym mówię, że rzecz, obiekt w naszym muzeum, w naszym myśleniu jest bardzo mocno powiązana z historią, która za tym obiektem się kryje, z osobą, z osobami. Które do których te obiekty przynależały, czy których częścią życia były. Natomiast faktem jest, że oczywiście nasze muzeum wpisuje się w nurt muzeów narracyjnych, gdzie bardzo mocno czerpiemy z dóbr nowoczesnych technologii, multimediów, interaktywów manualnych, elektronicznych itp. Natomiast cały ten teatr historii, jak mówi o tym główna kuratorka Barbara Kirschenblatt-Gimblett, służy temu, żeby rzeczywiście to przejście przez wystawę stałą, w tym konkretnym momencie mówię o wystawie stałej, było, jak to mówi Barbara, transformacyjną podróżą. A w jaki sposób staraliśmy się my jako muzeum to umożliwić? W taki sposób, że kolejne epoki, a jak już tu zostało wspomniane, staramy się prezentować historię tysiące lat obecności Żydów, współżycia Żydów Polaków, historii Żydów polskich. I to, co jest ważne, to staramy się to prezentować jakby śledząc i tropiąc dokumenty z epoki, głosy z epoki, czyli jakby nie wybiegając w przód, nie antycypując tego, co się stanie, będąc w środku tego doświadczenia. Staramy się to zrobić właśnie w ten sposób, czy to się udaje, czy nie. Opinie zwiedzających mogłyby świadczyć, że tak, państwa opinie, proszę przekonać się, sam, jeśli ktoś jeszcze z państwa nie widział tej wystawy. A skoro jestem już przy wystawie stałej i zanim zwrócę się w stronę pytania, które mi zadałeś, to dodam, że ja osobiście jestem wielką fanką takich, powiedzmy, klasycznych wystaw jako pewnego typu narracji. Tych wystaw, takich, wiecie, gablota, obiekt. W pewnym sensie one oczywiście już odchodzą do lamusa. I mówię w pewnym sensie dlatego, bo z jednej strony tak, z drugiej strony nie. I dla mnie jest to taka właśnie podróż sentymentalna, kiedy odkrywam jeszcze tego typu prezentacje, ekspozycje. A to dlatego, że moje doświadczenie muzealne nie jest też takie długie, bo ono jest z racji wieku krótkie, a dokładnie rzecz biorąc 10-letnie. Ale dlatego o tym wspominam, że już ta perspektywa umożliwia mi, na, że tak powiem, na żywym organizmie obserwowanie tych zmian w muzealnictwie. Kiedy rozpoczynałam swoją przygodę z muzealnictwem, zaczynałam właśnie od tej narracji, którą przywołuję, czyli takich dosyć klasycznych sposobów wystawiania, prezentacji, mocnych narracji, autorytarnych sposobów oprowadzania, przekazywania wiedzy i dopiero tak naprawdę gdzieś po drodze, oczywiście u nas w Polsce z dużym opóźnieniem, czy też z jakimś opóźnieniem w stosunku do zachodnich trendów, zaczęły się pojawiać te pytania o przestrzenie wzmacniania dialogu, przestrzenie partycypacji. Uważam, że miałam tę unikalną szansę, żeby śledzić te zmiany i jakby być w nich też w pewnym sensie aktorką razem z naszymi publicznościami, razem z naszymi uczestnikami i uczestniczkami. Wracając do pytania, zapisałam sobie je, żeby go nie stracić. Jak się tworzy historia muzealnictwa? Chyba nieopatrznie na nie odpowiedziałam.
Tak, to było bardzo dobra odpowiedź i z tym wątkiem osobistym, że jakby nowa muzeologia jest też zbudowana na pewnym zerwaniu, ale i nostalgii za obiektami. Znaczy, wydaje mi się, że to nieporozumienie, które tu zaszło, też jest w jakiś sposób znaczące. Nie wyobrażam sobie, żeby, nie wiem, w Muzeum Historii Naturalnej albo w Muzeum Ziemi tutaj w Warszawie ktoś mógł się zastanowić, a czy na wystawie są jakieś obiekty. Na wystawie są tylko obiekty i karteczki, które mówią, co to jest za obiekt. Nie ma wystawy jako całości. Tutaj mamy pewną całość, która, jak widać, jest tak spójna i tak skuteczna, że można się zastanawiać, jakby, co było obiektem, co było oryginałem, co było kopią. Jest pewna opowieść, prawda, która nadaje temu wszystkiemu ramy.
Przepraszam, a ja muszę coś dodać tutaj i sprostować, bo pan powtarza często nowa muzeologia w kontekście obiektów lub ich braku. To zupełnie nie ma nic wspólnego. Nowa muzeologia to nie jest teoria, która jest, czy koncepcja, która jest jakikolwiek związana z obiektami lub z brakiem obiektów. Nowa muzeologia, która ma swój początek w latach 80. XX wieku na Zachodzie, już obecnie jest starą muzeologią, ale no już to nie o to chodzi, promowała muzeum zaangażowane. Zaangażowane politycznie, zaangażowane społecznie. Muzeum, które wciąga tą muzealną pracę, swoją lokalną wspólnotę. No nie ma nic wspólnego z obiektami. Także tutaj pan niejako myli tą nową muzeologię z muzeami narracyjnymi, tak? To są dwie odrębne sprawy.
Jasne, ale jak rozumiem też z książki, właśnie o to też miałem zapytać, więc być może ten mój błąd zaraz to zostanie sprostowany. Jest ta silna relacja, która wiąże się z traktowaniem muzeum całościowo jako medium, tak? Tak przynajmniej rozumiem z tego też ostatniego rozdziału książki, który wydaje mi się jakoś mi to uporządkował. Wydawało mi się, że te rzeczy są jednak powiązane, że jeśli traktujemy muzeum jako taką właśnie całościową instytucję, czy na początku ta idea muzeów centralnych, o których była mowa w książce, czy właśnie później nowa muzeologia jako to muzeum zmieniające swoje otoczenie społeczne, no to właśnie odchodzimy od muzeum, które jest zorientowane tylko wokół kolekcji. Nie wiem, czy pani profesor się
muzeum
z tym
Muzeum to
zgodzi,
muzeum, wystawa to wystawa. O tym też mówiliśmy. Muzeum i wystawa to nie jest jedno i to samo. Muzeum jako całość, jako pewna instytucja może być społecznie zaangażowane, nawet powinno. A wystawa może zawierać obiekty, nie musi zawierać obiektów. Nie jest, że tak powiem, w tej koncepcji muzeologii, nowej muzeologii, to najważniejsze, tak?
Okej, okay, ale dobrze, rozumiem, że w starej muzeologii jakby nie da się pomyśleć wystawy bez obiektów.
W tradycyjnym muzeum, tak. Tradycyjnym muzeum.
Bo ono nie służyło,
tak,
zmienianiu.
Ale ja panu
historii,
jeszcze coś powiem. Właściwie w chwili obecnej odchodzimy już od tych kolekcji tak zwanych bez obiektów, od nowych technologii. Dwa najnowsze muzea, które powstały w Polsce, jadę jutro właśnie do Gdańska, tam też będę o tym mówić. Europejskie Centrum Solidarności, Muzeum II Wojny Światowej, to już są muzea hybrydowe. To już są muzea z powrotem z obiektami, z dużą ilością oryginalnych obiektów. Jednak tożsamość muzeum, wydaje mi się, że i muzeum jako instytucja nie przetrwa, opierając się tylko na technologiach, które nowe technologie to najszybciej starzejące się.
No
tak?
Właśnie, są już stare, zwykle tak, w momencie otwierania
także
muzeum.
Także tutaj nie byłabym taka, to znaczy nie żegnajmy się z obiektami. Nie żegnajmy się z obiektami, nie żegnajmy się z tak zwanymi tradycyjnymi muzeami, bo one cały czas są i one będą. Tylko na początek przynajmniej w takiej hybrydowej formie łączącej obiekt materialny z technologią, z narracją, no a co będzie za jakiś czas, zobaczymy.
Wir werden sehen, was kommen wird und gleichzeitig ist es sprechen Sie mir jetzt sehr aus dem Herzen, weil wir haben noch gar nicht so viel über die Objekte gesprochen. Das, was ich über das Polin gelernt habe, habe ich aus der Website gesehen. Dort steht, es gibt keine Sammlung, deshalb habe ich das gesagt. Ich habe natürlich viele Objekte gefunden und wenn ich das jetzt richtig verstande, jetzt frage ich noch einmal nach. Es wurde eine Sammlung dafür zusammengestellt und in vielen Jahren erworben, richtig?
Jestem bardzo zaskoczona, że znalazła Pani na naszej stronie internetowej informację, że nie mamy kolekcji, bo wydaje mi się, że jednak jest tam taka informacja, ale sprawdzimy, żeby zweryfikować te dane, bo być może rzeczywiście wkradł się jakiś błąd, czego nigdy nie wykluczamy. Natomiast odpowiadając na Pani pytanie, starałam się powiedzieć, że myślenie o kolekcji wyprzedzało muzeum. Muzeum otworzyło się w 2013 roku, budynek w 2014 wystawa stała. Program wspierania pamiątek w Izraelu, z którego narodziło się strategia myślenia o kolekcji w naszym muzeum, to jest rok, jeśli dobrze pamiętam, 2006, być może 5, mniej więcej ten okres. I na tej kanwie, na tym sposobie myślenia o tym, w jaki sposób możemy rozwijać, w jaki sposób możemy myśleć o naszej kolekcji, została zbudowana strategia, w której dary, właśnie historie, przedmioty powiązane z historiami stanowią bardzo ważną część, natomiast absolutnie nie jedyną. Są też nabytki, są też dzieła sztuki, są też zdjęcia, archiwalia, jest też cały kontekst dziedzictwa niematerialnego i myślenia o na przykład historii mówionej jako kolekcji, czy o zbieraniu wywiadów jako części kolekcji, czyli dziedzictwo niematerialne. No właśnie.
Aber ist es so, dass Sie noch immer einen Etat haben, um Sammlungsobjekte anzukaufen und erweitern Sie die Sammlung beständig?
Całe szczęście, że mam koleżankę naprzeciwko siebie, która kiwa głową i podpowiada, że tak, bo aż tak precyzyjnych informacji, czy mamy budżet i jaki nie mam. Wiem, że mamy plany związane z rozbudowywaniem kolekcji, w związku z czym mogłabym w sumie założyć, że tak, prawdopodobnie mamy na to budżet, skoro mamy takie plany.
Okay. Ja, vielen Dank. Ich frage deshalb so genau nach, weil wir natürlich auch verschiedene Begriffe von Sammlungen haben und was Sammlungen sind. Dass Sie hier eine Sammlung haben, habe ich jetzt verstanden und dass Sie sie auch beständig erweitern. Wenn ich zuvor von Sammlungen gesprochen habe, habe ich damit natürlich welche gemeint, die über Jahrhunderte gewachsen sind und meistens sind ja die klassischen Museen solche, die überhaupt nur aufgrund einer Sammlung gegründet wurden und nicht aufgrund eines bestimmten Themenspektrums oder eines bestimmten Ereignisses. Das ist das eine, wo ich noch einmal einen Unterschied ziehen würde. Das zweite ist, dass wir haben die Forschung ganz am Anfang erwähnt, die in Museen vollzogen wird. Der zweite Unterschied liegt darin, dass das klassische Museum, sei es ein Naturkundemuseum, sei es ein Kunstmuseum, den Forschungsbegriff immer von seinen Objekten her und immer von seiner materiellen Kultur her definiert. Daher leitet sich auch der Begriff des Kustoden ab. Und das ist ein Bewahrer, der seine Forschung mit und aus diesen Objekten her vollzieht. Die neuen Museen, die wir jetzt haben, die haben keine Kustoden mehr, sondern die haben Kuratoren. Und das ist ein ganz anderer Begriff im Umgang mit dem Zeigen dieser Objekte, respektive vor allem mit der Kontextualisierung eines Ereignisses oder der Objekte. Und das ist deshalb ganz interessant, weil man doch hier sieht, dass das Objekt nicht im Vordergrund steht. Und das Interessante an der Museumskunde ist, dass Sie haben erwähnt, dass es einen wichtigen Umschlag in den 80er Jahren gegeben hat. Die Museumskunde entsteht um 1900. Und wir können uns ganz leicht vorstellen, warum die Museumskunde um 1900 entsteht, weil das der Startschuss ist für viele neue Medien. Denken Sie an die Fotografie, die in dem Moment gegriffen hat, die existiert natürlich schon länger, aber die jetzt erschwinglicher wird, die auch in den Institutionen eingesetzt wird. Denken Sie an die audiovisuellen Möglichkeiten, die es jetzt auch gibt, durch die Möglichkeiten der Tonaufnahme und Ähnlichem. Das ist ein Moment, wo man beginnt, die Darstellung von Objekten zu hinterfragen und wo es nicht mehr allein darum geht, eine Sammlung mit einem gewissen Connoisseurship, mit einem gewissen kennerschaftlichen Zugang, 50 Vasen, wir kennen alle diese Darstellung aus den Kunstgewerbemuseen, sondern wo es jetzt darum geht, sondern wo es jetzt darum geht, einen ganz anderen Erlebnisraum für den Besucher zu schaffen. Und das sind zwei fundamental unterschiedliche Vorgehensweisen. Können Sie mich verstehen? Wird noch übersetzt? Nein. Ja, schon. Wo haben Sie denn aufgehört? Vor 4, 5 Sätzen. Ehrlich gesagt, die kann ich jetzt auch nicht rekonstruieren. Es geht in diesem Fall. Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Es geht mir nur darum zu sagen, einerseits ist es eine feinere Differenzierung der Museumskunde und dessen, was wir auch Theorie nennen. Und andererseits geht es mir darum, ganz klar eine Lanze zu brechen für die verschiedenen Formen des Museums, die wir hier auseinander differenzieren müssen. Und wir merken allein, wir sitzen hier zu dritt und wir merken schon, wie unterschiedlich unsere Begrifflichkeiten sind, wie unterschiedlich wir diese Begrifflichkeiten füllen, und das war ein wesentliches Bestreben des Buches, diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten auch aufzudröseln, aufzufalten und deutlich zu machen.
Czy teraz mnie słychać? Dobra. Ze mną działa ten mikrofon. Strasznie bym chciał. Strasznie bym chciał jeszcze kilka pytań zadać, bo też się sam dużo dowiaduję i pewne rzeczy sobie prostuję, ale obiecałem, że jeszcze oddam głos publiczności, więc dotrzymuję tego słowa. Czy ktoś z Państwa życzyłby sobie zadać jakieś pytania naszym dzisiejszym gościom? Niepowtarzalna okazja. Może po polsku, po niemiecku.
Ja bardziej nie tyle chciałam zadać pytanie, co podzielić się pewną refleksją moją, spostrzeżeniem wynikającym jakby z praktyki muzealnej, bo jestem kuratorką wystaw tutaj w Muzeum POLIN, i spytać i tak jakby usłyszeć tutaj opinię pań na ten temat, bo właśnie ta kwestia wokół obiektu, tak, to o tym się często rozbijają te dyskusje, jakby właśnie takie sztuczne podziały na stare, nowe muzealnictwo, czy muzeum tradycyjne, muzeum narracyjne, i właśnie jedni mówią, że tych obiektów nie ma, są multimedia. Mi się wydaje, tak, że to jakby nie chodzi o to właśnie, czy ten obiekt jest, czy go nie ma, a raczej, że muzeum, i tak jak właśnie uczy nas doświadczenie, muzeum nie może się obejść bez obiektu. Natomiast co się zmienia jakby w nowych muzeach, i też w muzeach narracyjnych, jest to, że jest inny stosunek kuratora, muzealnika do obiektu, bo nam chodzi o to, żeby ten obiekt uczynić jak najbardziej zrozumiałym dla publiczności. I jakby nie wyobrażam sobie robienia wystawy bez obiektu. To jest podstawa, to jest punkt wyjścia. Natomiast o wiele większą wagę przywiązuje się dzisiaj do tego, żeby ten obiekt podać we właściwy sposób, żeby uczynić go zrozumiałym, żeby włożyć go w kontekst. I wydaje mi się, że to jest jakby taka to jest właśnie to, co różni, tak, i nowe muzea od muzeów starych, tradycyjnych, wystawy narracyjne od wystaw nienarracyjnych, bo my obudowujemy ten obiekt narracją. I też wydaje mi się, że to właśnie tak trochę patrząc na historię muzealnictwa, teorię muzeum, tak, to znajduje odbicie, że o ile dawniej muzea służyły przede wszystkim najpierw przechowywaniu kolekcji, później w XIX wieku to się zaczęło zmieniać, że te kolekcje zaczęły być udostępniane publiczności, ale udostępniane w sposób autorytarny, czyli taki, że to muzeum mówi z góry, że to jest tym i tak to należy rozumieć, a dzisiaj my udostępniamy, ale jednocześnie staramy się zaangażować widzów osobiście, staramy się dotrzeć z tym przekazem, staramy się uczynić ten obiekt zrozumiałym. Nie wiem, wydaje mi się, że ta właśnie często w tych rozmowach jakby na temat, gdzieś mnie też to drażni, jak słyszę dyskusję też na kongresie muzealniczym, o którym mówiła Ewa w 2015 roku, takie tworzenie sztucznych podziałów. Aha, bo wy jesteście nowe muzea, to wy nie macie obiektów, tak? Albo to jest muzeum tradycyjne, a to jest muzeum narracyjne. Wydaje mi się, że ten obiekt cały czas jest, tylko jest inne podejście do niego, inna funkcja.
Wejdę na chwileczkę w słowo. Nie myślimy również tutaj o tym, że zmienia się definicja obiektu. To, co dawniej było obiektem, czyli tylko i wyłącznie autentyczny, materialny skrawek przeszłości, tak, jakiś przedmiot, jakiś artefakt, teraz obiektem może być na przykład właśnie ludzkie doświadczenie, autentyczna emocja, replika, tak, czyli pokazanie jakiegoś całego kontekstu, tak, prawda, a nie tylko powiedzmy fragmentu materialnego, to wszystko są obiekty muzealne. Po prostu zmienia się i ewoluuje definicja obiektu. Mówi się o dematerializacji obiektu, ale on ciągle jest, tak, w muzeum. Także tutaj jest bardzo wiele różnych rzeczy, które po prostu za każdym razem, jak się mówi o obiekcie, to tak naprawdę trzeba by było definiować, co się przez to rozumie. Ale oczywiście pani ma rację, przede wszystkim jest ta zmiana również stosunku do obiektu, który z takiego fundamentu ekspozycji stał się po prostu podporą scenograficzną, tak? I czasami jest tak, jak tutaj bardzo często, ja myślę, że te nieporozumienia związane z Polinem i z tym brakiem obiektów, tak, z brakiem kolekcji, wynikają z tego, że one w całej tej opowieści po prostu nikną. One stają się niezauważalne, bo stają się elementami opowiadania, pewnej historii. I nie są wyodrębnione, nie są po prostu jakimiś tam odrębnymi bytami, tylko są fragmentem czegoś większego. Stąd są czasami dla niektórych niezauważalne. Hier werde ich kontinuierlich.
Ich glaube, ich möchte noch eine kurze Bemerkung dazu machen, weil ihre Beschreibung dessen, was Sie tun und was hier auch stattfindet, ist absolut richtig. Ich würde gerne nur zwei Unterschiede machen. Das erste ist, es geht mir nicht um Trennungen. Mich interessieren Trennungen nicht, sondern mich interessieren saubere Definitionen. Und deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie auch allein jetzt den Begriff des Objekts, haben wir völlig unterschiedliche und zahlreiche Füllungen und Verständnisse davon. Und auch das müssen wir scheinbar nochmal uns genau vor Augen führen, wenn wir beide darüber jetzt sprechen oder wir auch zu viert darüber sprechen. Das Zweite ist, es stimmt absolut, was Sie sagen. Wir sind weggekommen, zum Glück sind wir weggekommen von den autoritären Museen, wie Sie das jetzt nennen, oder auch von den autoritären Ausstellungsweisen. Ich muss Ihnen sagen, nach 30 Jahren nicht autoritärer Ausstellungsweise überkommt mich oft der Wunsch nach alten autoritären Ausstellungsweisen. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne eines autoritativen Gestus, sondern ich bin fest davon überzeugt, zumindest habe ich das in meiner Tätigkeit als Kuratorin selbst versucht, dass Wissen zu vermitteln, ein ganz spezifisches Wissen zu vermitteln, was manchmal einen Gestus braucht, der auch klar macht, ich kann das nicht alles selbst mir erarbeiten, sondern es gibt Dinge, die muss ich auch vorgeführt bekommen, erzählt bekommen. Und das muss auch manchmal ein Teil eines autoritären Gestus noch enthalten können. Das beschäftigt mich sehr, diese Frage. Und nicht umsonst haben mich beispielsweise französische Museen immer sehr fasziniert, weil in den französischen Museen gibt es eine Besonderheit, die Ihnen sofort auffällt, wenn Sie sie besuchen. Diejenigen, die die Sammlung bewachen und die auch die Ausstellung bewachen, und ich vermute, das wird hier bei Ihnen sehr ähnlich sein, sind wahnsinnig gut informiert und können Ihnen immer etwas zu den ausgestellten Objekten sagen und sind äußerst wissend und können, wenn Sie wollen, können Sie sich genau dort auch dieses Wissen holen. Und das beschäftigt mich sehr, inwiefern ich nicht nur einzelne Bruchstücke vermitteln kann, sondern inwiefern ich auch darüber hinaus auch noch einen, nennen wir es mit dem bösen Wort, Kanon vermitteln kann. Das ist etwas, wo ich glaube, wo wir jetzt sofort stundenlang diskutieren könnten.
Jeśli mogę tylko jedną super króciutką a propos różnicy między francuskimi muzeami a amerykańskimi. Jak mój synek był malutki, mieszkaliśmy w Stanach, zwiedzaliśmy wszystkie muzea po kolei i w National Gallery zgubiła mi się żona z dzieckiem. Nie mogłem jej nigdzie znaleźć. Biegałem jako szalały po tej galerii i pytam się pana ochroniarza, przepraszam bardzo, szukam dziewczyny z wózkiem. A pan ochroniarz się zadumał i spytał, dziewczyna z wózkiem? Kto to namalował? Więc byli gorzej poinformowani.
Ja chciałem skorzystać z okazji, bo pani wspomniała bardzo trafnie, że zmalała liczba kustoszy, a wzrosła liczba kuratorów, co oddaje zmiany funkcjonalne, co muzeum robi. I potwierdza, w naszym muzeum rzeczywiście kuratorów jest dużo więcej, a jeszcze więcej jest edukatorów. I pytanie, jaka jest tendencja, zdaniem pani, za lat 15, jakiego rodzaju zawodów będzie w muzeum dużo więcej niż teraz, a których ubędzie? Oprócz oczywiście dobrze poinformowanych pracowników ochrony.
I na pewno dyrektor zostanie zawsze.
Ta odpowiedź może ważyć na losach wielu ludzi, więc...
Ich kann es nicht sagen, was es für Berufe geben wird. Ich glaube, dass die Medien eine noch größere Rolle spielen werden, als sie es jetzt schon tun. Ich glaube, dass es ein Revival des authentischen Objekts gibt. Das haben wir parallel zu der Entwicklung der Szenografie gesehen. Ich glaube auch, dass wir an manchen Stellen wieder zu den klassischen Darstellungsformen zurückgehen werden, beziehungsweise sie werden parallel existieren. Und ich glaube, dass das narrative Museum, so wie wir es hier beschrieben gefunden haben, dass das nach wie vor wird es das geben. Welche Berufe dafür notwendig sind, ob dafür hinterher vielleicht mehr Computerspezialisten an Bord eines Museums sein müssen oder ob es vielleicht doch wieder eine andere Art von Kennerschaft deshalb gibt, das vermag ich natürlich nicht zu sagen. Ich müsste einen Moment darüber nachdenken. Vielleicht haben meine Kollegin eine Idee.
Mnie się wydaje, że wzrośnie znaczenie, to jest takie wszystko wróżenie z fusów, prawda, bo nie wiemy co będzie, ale na pewno coraz większy nacisk będzie położony na komunikację między muzeum a publicznością. I tutaj w tym miejscu będzie potrzeba, nie wiem czy to będzie edukator, czy to będzie jeszcze ktoś nowy, prawda, ale ta komunikacja pomiędzy muzeum, pomiędzy tym propozycją muzeum, a pomiędzy oczekiwaniami publiczności, tak? Ta mediacja i komunikacja będzie coraz ważniejsza dla muzeum. Także tutaj, jeśli wzrośnie liczba osób zatrudnionych, to na pewno na tym właśnie odcinku, powiedziałabym, a nie na odcinku kuratorów czy tych osób, które się zajmują specyficznie kolekcją. Tym bardziej, że nie wiemy, jaka będzie sytuacja kolekcji.
A sądzą panie, że w muzeum może pojawić się taki etat teoretyk? Nie mówię tego żartobliwie. Znaczy przy tym rozwoju przecięć między teorią a praktyką, czy pojawią się etaty ludzi, którzy będą jakby koordynować te działania, wymyślając, nie wiem, misje, wizje?
postaram się odpowiedzieć na to pytanie. A wydaje mi się, że takie etaty już bywają, takie stanowiska już bywają. Myślę tutaj chociażby o działach rozwoju, w których bywają tego typu teoretycy, analitycy. Czasami to jest bardziej sprzężone z marketingiem, czasami jest to po prostu rozwijanie metodologii wewnętrznych badań muzealnych, tak żeby na przykład więcej wiedzieć o swojej publiczności, o uczestnikach wydarzeń, o zwiedzających. Więc myślę, że jak najbardziej. Myślę, że to tak, że ta tendencja jak najbardziej będzie obecna. Jeśli chodzi o obiekty, moim zdaniem zwrot do rzeczy, ponowny zwrot do rzeczy już jest faktem od pewnego czasu. Natomiast tak jak tutaj Tamara też sygnalizowała, uważam, że będą się zmieniały formy pracy z tym obiektem i z materiałem oraz definicja samego obiektu będzie ewoluowała. Myślę, że tutaj wspomniane przeze mnie dziedzictwo niematerialne będzie grało też coraz większą rolę, bo tak naprawdę do dziś na palcach chyba jednej ręki można policzyć muzea, w których na przykład dział dziedzictwa niematerialnego by istniał. Albo, nie wiem, komórki, które się tym zajmują i to rozwijają. Wydaje mi się, że tendencją, która również być może się sprawdzi, będzie wzrost społecznego znaczenia muzeów. To też obserwujemy już dziś. Muzea stają się miejscami spotkania i oczywiście konstruowania pewnych narracji, konstruowania przekazów, czy może powinnam bardziej powiedzieć kształtowania postaw. My lubimy używać tej akurat frazy. I odnoszę wrażenie, że jest tu jeszcze ciągle bardzo dużo niewykorzystanego potencjału. Właśnie muzea jako miejsca spotkań, muzea jako miejsca wspólnej dyskusji, reinterpretacji pewnych wątków, też właśnie pewnych eksperymentów, jakby odzyskiwania znaczenia muzeum dla współczesności, nawet muzeum historycznego, albo bym powiedziała przede wszystkim muzeum historycznego i takiej próby znalezienia pytania, co sprawia, że to miejsce jest albo może się stać ważne dla kogoś. Czyli po prostu pytania o tożsamość. No, tak, pytania o tożsamość.
Wejdę w słowo, bo pani mi tutaj uświadomiła pewną rzecz. Ja myślę, że w przeciągu najbliższych 20 lat bardzo się rozwija nowa dziedzina związana z muzeami, mianowicie visitor studies, czyli badania nad publicznością muzealną i myślę, że każde muzeum takiego specjalistę będzie chciało mieć. W celu badania swojej własnej publiczności, pomijając tu teorie rozmaite na ten temat, tak? Tutaj każde muzeum będzie chciało mieć cały szereg badań zrobionych na temat nie tylko kto, kiedy, w jakim wieku, ile osób, ale zasadniczo tutaj można zadać bardzo wiele różnych pytań w celu kształtowania odpowiednich postaw, tak? Wpływania odpowiedniego na publiczność i komunikacji z publicznością, czyli tu na pewno się pojawią specjaliści.
Mir ist auch noch ein Beruf eingefallen, auch wenn der jetzt im ersten Moment etwas kulturkritisch daherkommt, nämlich es wird sicherlich eine Diskussion darüber geben und ob das dann ein eigenes Studienfeld wird oder nicht, werden wir sehen. Es gibt es nämlich eigentlich schon, das sind diejenigen, die wieder für mehr Konzentration sorgen. Konzentration in dem Sinne, dass das Museum wie keine andere Institution und es gibt eine Menge parallele Institutionen, die das ähnlich sehen, aber das Museum, finde ich, ist ein Ort, wo wir das immer wieder neu diskutieren, das durch die neuen Medien unglaublich herausgefordert wird. Es wird einerseits durch die neuen Medien in seiner neuen Form auch ermöglicht, also durch Projektionen, durch Audio-Möglichkeiten, durch viele verschiedene Wege. Gleichzeitig merken wir aber auch, und das ist eine Diskussion, die wir in den Medienwissenschaften und in den Kognitionswissenschaften natürlich schon haben und die wir jetzt auch um die Geschichte des Buches herum diskutieren, Welche Rolle spielen diese neuen Medien? Welche Art von Informationsübermittlung findet hier statt? Und ich glaube, so wie wir die szenografischen und narrativen Museen weiterentwickelt haben, wird das ein ganz wichtiges zukünftiges Feld der Diskussion werden, wo wir auch diese Museen kritisch hinterfragen werden, so wie wir die alten Museen auch kritisch hinterfragt haben.
Tu widziałem dużą grupę młodych ludzi, którzy z wielkim zainteresowaniem o tych zawodach przyszłości słuchali. Proszę bardzo, anonimowa słuchaczka z publiczności.
Dziękuję bardzo. Moje pytanie na pewno częściowo wynika z takiego, jest trochę prowokacyjne, no, dlatego że w tej narracji, nie narracji muzealnej, w waszej narracji, czy pań narracji, słychać było taką opowieść o tym, jak to różne zmiany przyszły do nas z Zachodu. No jak to ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Francji. Tutaj zresztą Polska nie różni się specjalnie od Niemiec, dlatego że w tej narracji, niemieckiej narracji też jest opowieść o tym, jak to zmiany przyszły w dużej mierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji. Ja bym chciała zapytać o to, czy dzisiaj w tej globalnej epoce, w której funkcjonujemy, jakie obserwujemy, bo czy to chyba nie podlega dyskusji, ale jakie obserwujemy trendy i zjawiska, które płynęłyby w inną stronę, prawda? To znaczy płynęłyby do nas, nie wiem, ze wschodu, z południa, czy muzeum staje się taką instytucją coraz bardziej zglobalizowaną i można wskazywać coraz bardziej globalne trendy, czy może jest wprost przeciwnie, że muzea coraz częściej osadzają się w lokalnych kontekstach i czerpią z lokalności, niespecjalnie przejmując się tym, co napływa do nas z oceanu. Jak to wygląda porównawczo?
Ich glaube, das, was du jetzt angesprochen hast, ist ein wesentlicher Punkt. Einerseits in der Hegemonie eines Museumskonzeptes, was wir übernommen haben, was übrigens auch seine Hintergründe, und das ist nochmal der Punkt, an den ich vorhin anschließen möchte, was natürlich auch seine Hintergründe aus zahlreichen Quellen besitzt. Und es sind nicht nur die Quellen, wo die Stimmen von Minoritäten oder von bisher nicht Hörbaren ins Museum gebracht wird. Das ist die eine große Metaerzählung, die es gibt bei diesen, die du jetzt amerikanische Konzepte auch nennst. Und das andere ist schlicht auch Kommerzialisierung. Und ich denke, das muss man immer mitdenken, wenn man das sieht. Mir ist vorhin schon, als Sie über den Nachholbedarf gesprochen haben oder über das späte Einsetzen. Es hat eine fantastische tschechische Museologie gegeben. Es gibt eine wache polnische Museologie und ich kenne zahlreiche Konzepte, die auch für uns, gerade jetzt was die Naturkundemuseen angeht, wo wir sehr viel genau aus diesem Bereich entlehnt haben. Und insofern kann ich das einfach nur nochmal bestätigen.
Mi się wydaje, że sporo zależy od tematyki. Ja mam za sobą taką kwerendę w Europie Środkowo-Wschodniej, bo zwiedzam muzea zajmujące się komunizmem w chwili obecnej. I w tych muzeach, na przykład czy w Belgradzie, czy w Sofii, ja tam nie widzę w ogóle żadnych wpływów zachodnich. To bardzo tkwi jednak w tej lokalności, w tym sposobie rozumienia tego okresu charakterystycznego dla danego kraju. Także tutaj bym powiedziała, że sporo zależy od tego, czym dane muzeum się zajmuje i stąd czerpie. Ale ja bardzo ubolewam nad tym, że tak naprawdę w polskich muzeach nie widzę za dużo tej inwencji takiej polskiej, tak? Że jednak dużo jest zapatrzenia właśnie przede wszystkim na muzea amerykańskie i wydaje mi się, że jesteśmy w stanie na bazie tej muzeologii, która kiedyś u nas była, wspaniałe książki teoretyczne powstawały, jak muzeologia Gluzińskiego i tak dalej, że jesteśmy w stanie coś od siebie pokazać, wypracować, tak? Ale najczęściej jednak forma tych nowych muzeów jest przejmowana z Zachodu. I no, to była również moja konkluzja, jak pisałam o muzeach zagłady, że najwyższy czas, żebyśmy spróbowali wypracować coś swojego. Zarówno, ja nie mówię o treści, bo wiadomo, że nasza historia się różni od innych historii, ale pod względem tej muzeologicznej formy. Może jeszcze przyjdzie na to czas.
W zasadzie skończył nam się czas, ale może jeszcze jedno ostatnie pytanie.
Dziękuję. Krzysztof Wirkus. Kiedyś byłem muzealnikiem, dlatego że to pewnie było muzeum w starej formie i przestałem być muzealnikiem. Natomiast pytanie moje jest takie. Mówicie Panie o szukaniu tożsamości muzeów. Muzeum, jak wiemy, nie jest jedyną instytucją kultury w przestrzeni. Są biblioteki miejskie, są gminne, są domy kultury. Muzeum przejmuje funkcje tych instytucji edukacyjne, czytelnicze. Muzeum jest prawie wszystko już teraz, nie ma tylko basenu i może czegoś jeszcze, więc czy to już, czy ta epoka, gdzie mamy, czy każda gmina w Polsce, która ma bibliotekę, dom kultury, powinna już chyba zlikwidować te instytucje i powinniśmy może budować wielkie takie multi-instytucje na poziomie powiatowym o tą instytucję opierać właśnie te wszystkie funkcje. I tu właśnie pytanie do pani profesorek. Jak pani to sobie Polskę wyobraża? Bo też jest to kwestia polityki społecznej, jaką dzisiaj samorządy uprawiają, czy na poziomie gminnym, powiatowym, czy na poziomie regionalnym, prawda? Jestem też ciekawy, jak to w Niemczech wygląda. Może ma pani jakąś wiedzę na ten temat?
To znaczy, przede wszystkim mnie się wydaje, że pan tutaj ma na myśli tylko te takie duże muzea, dla których trzonem jest wystawa, ale oczywiście bardzo dużo innych wydarzeń wokół, na przykład to wydarzenie, które teraz się dzieje, na którego jesteśmy tutaj uczestnikami, to również nie jest stricte muzealne wydarzenie, prawda? Ale muzeum to organizuje i chwała mu za to. To nie jest tak, że wszystkie muzea w całej Polsce przejmują te funkcje. Jest bardzo dużo właśnie tych mniejszych muzeów, które wciąż pozostają tylko i wyłącznie muzeami, obok biblioteki i obok innych instytucji. Ale to pytanie jest o tyle ważne, że nie jest pan oczywiście pierwszym i jedynym, który je zadaje. I coraz więcej osób, muzealników właśnie, pyta się, czy to jest sens. Czy muzeum w ten sposób nie traci swojej tożsamości? Niejako nie rozdrabnia się. Nie, i zajmuje się tutaj, właściwie ta kolekcja jest tylko jednym jakimś tam elemencikiem z bardzo wielu rzeczy, którym muzeum się nagle zajmuje. Także to jest pytanie zasadnicze, na które my tutaj teraz nie odpowiemy, prawda? To jest pytanie ważne i to jest pytanie o to, w jaki sposób dalsze losy muzeów się faktycznie potoczą.
Ich würde sagen, es gibt verschiedene Antworten darauf. Die erste ist, das Museum, was Sie jetzt beschreiben, als ein Diskussionsort, wo es eine Bibliothek gibt, wo es ein Programm gibt, wo es vielleicht sogar einen Kinosaal gibt. Das erste Museum dieser Art war das Centre Pompidou aus den 80er Jahren in Frankreich. Es ist in dieser Form konzipiert worden. Es war sehr, sehr erfolgreich, lange Zeit. In Deutschland hat es einen solchen Ort lange nicht gegeben. Was es aber gegeben hat, und das ist der zweite Teil Ihrer Frage, es hat natürlich lokal viele kleine solcher Museen gegeben, die dann in den 80er Jahren als die sogenannten Heimatmuseen gegründet wurden, die auch einen ähnlichen Vergemeinschaftungszweck hatten, allerdings auf einer ganz anderen Ebene. Und deshalb haben wir zwei Beispiele, die beide in sich in gewisser Weise nicht mehr funktionieren. Diese kleinen Heimatmuseen sind im größten Teil, zumindest das, was ich aus dem deutschen Raum kenne, mittlerweile doch im Wesentlichen verstaubt. Es gibt einige kleine, sehr lebendige, die weiterhin funktionieren, aber das hat sich nicht überall durchsetzen können. Das Centre Pompidou wiederum ist ob seiner Attraktivität ungebrochen, was aber mehr an seinen Ausstellungen liegt als an seiner Bibliothek beispielsweise, die heute mittlerweile keine Communal Library mehr ist, sondern im Wesentlichen eine Forschungsbibliothek geworden ist. Und insofern müssen wir, finde ich, diese schöne Vorstellung von dem Museum als Diskussionsort, die ich absolut teile, müssen wir uns dennoch fragen, funktioniert das nur eine Zeit lang? Ist irgendwann ein Moment gekommen, wo das Museum das nicht mehr erfüllen kann und muss es das überhaupt erfüllen? Das wäre meine Frage für die Zukunft, die mich selbst sehr beschäftigt.
Ja jeszcze tylko pozwolę sobie dopowiedzieć z perspektywy praktyczki. Wydaje mi się, że generalnie jest taka tendencja, jeśli chodzi o instytucje kultury, mniejsze, większe domy kultury, biblioteki, o których pan wspomniał, przepraszam, że jest bardzo duży zwrot w stronę lokalnych instytucji kultury małych. W związku z czym zarówno biblioteki i domy kultury również przeżywają boom. Tak jak mówimy dzisiaj o boomie muzealnym, tak mówi się o boomie w instytucjach kultury pomniejszych, wspieranym oczywiście różnymi programami, polityką kulturalną. Niemniej jednak te tendencje są zdecydowanie wzrostowe. Czy to dobrze, czy źle, że muzea pełnią dodatkowe funkcje w stosunku do czego? Do zbierania, do gromadzenia kolekcji, tak? Bo rozumiem, że to powoduje pana dyskomfort. W sensie, że z tego wyrosło to pytanie. Nie, bo to jest właśnie dla mnie, być może nie ma pan żadnego dyskomfortu, ale sformułował pan w ten sposób pytanie, które pokazuje, jak lubimy wracać do tej klasycznej definicji muzeum, od której pokazujemy, że staramy się nie to, że odbić, nie to, że zdystansować, tylko przeformułować. I to nie bez powodu, tylko jakby w relacji do rzeczywistości społecznej. I ja osobiście nie mam w sobie takiej niezgody na to, że funkcja muzeów się zmienia, a wraz z tym również zmieniają się obszary działalności muzeów, jeżeli jest to robione autorefleksyjnie, autokrytycznie, ze świadomością, po co, dlaczego, jak i jakim celom to ma służyć, jeżeli chodzi o cele, jakie stawia sobie muzeum. Ja tutaj nie widzę żadnej sprzeczności. Dodam, że zarówno z bibliotekami, z domami kultury, jak i z lokalnymi organizacjami można się sprzęgać i można tworzyć sieci współpracy, co na przykład my chętnie czynimy. Nie twierdzę, że jest to modelowa forma. Pracujemy nad tym, żeby była jak najbardziej partnerska. Kiedy się jest tak dużą instytucją, naprawdę jest bardzo ciężko wypracować partnerski model pracy z organizacjami, na przykład w społeczności lokalnej. Pracujemy nad tym, staramy się wypracować jak najlepszą formułę. No i wydaje mi się, że ten sposób myślenia, sieciowania, wzajemnego wspierania się, wspierania inicjatyw, współpracy, to jest ten kierunek, który też prawdopodobnie będzie tendencją wzrostową, jeżeli wrócimy do pytania poprzedniego, czyli do pytania o przyszłość.
Właśnie wspaniałe jest to, że te muzea mogą też pełnić rolę takich hubów organizujących życie wielu instytucji kulturalnych, też szkołę bym dodał, bo ta współpraca na przykład w przypadku POLIN, przecież ambasadorzy, ona jest bardzo bliska. Natomiast mnie w tym pytaniu najbardziej zaintrygował wątek muzeum z basenem i liczyłem, prawdę mówiąc, że w którejś odpowiedzi padnie, a nie, już jest, albo planujemy zaraz tutaj otworzyć i to jest coś, na co bym czekał. Bardzo panią dziękuję.
Ja jeszcze się zgłosiłam do ostatniego pytania i mam mikrofon, więc pozwoli pan, że je zadam.
Okej. Okay. Dobra, to już mi dają jakieś straszne znaki, ale biorę to na siebie.
Myślę, że to pytanie z siłą rzeczy będzie podsumowujące. Słuchając tych ciekawych wywodów pań i w ogóle zastanawiając się nad sensem takiego wydarzenia dzisiejszej, nad faktem, że powstała taka książka, zastanawiam się, a właściwie nie zastanawiam się, tylko powiedziałabym, że to już jest wniosek gotowy, który mi się ciśnie na myśl. I czy w związku z tym... Pytam tylko, czy panie podzielają, czy autorka książki, gość dzisiejszego spotkania, podziela ten pogląd, że ten boom, jak pani nazwała, muzealny, czy krótko mówiąc, jakieś takie niewiarygodne, ale bardzo pozytywne, fantastyczne uważam, dowartościowanie instytucji, jakim jest muzeum i wszystkich tych sekundarnych typu biblioteki i tak dalej, stanowi antidotum jest bardzo zdrowym odruchem, bardzo chwalebnym, powiedziałabym, bo stanowi po prostu ewidentne antidotum na to, co stanowi substancje naszych czasów i naszego życia dzisiaj, czyli potwornego chaosu, zamętu informacyjnego, natłoku informacyjnego, pędu we wszystkim, takiego ślepego owczego pędu i takiego sprowadzania nas ludzi, nas społeczeństw do stada owiec błędnych, które muszą wykonywać, którym się, że tak powiem, ogranicza albo wyznacza tor biegu i my biegniemy jak idioci tym torem. No chociażby, nie wiem, telefony komórkowe, czy te wszystkie tablety i tak dalej, te wszystkie te akcesoria, którymi się dzisiaj posługujemy, są czymś takim. Przecież wszyscy zasługuje, jak jakieś manekiny się zachowujemy, wykonujemy te same gesty, poddajemy się jakiejś presji. Dzisiaj jak człowiek nie ma telefonu komórkowego, nie jest w ogóle, nie jest godny miana obywatela kraju, etc., etc. Więc czy właśnie dowartościowanie instytucji muzealnych i to całe skupienie się na tym, żeby ją urozmaicić, żeby jej nadać jakieś nowe znaczenia i treści, nie stanowi właśnie tego, nie jest takim lekarstwem na to, bo jest, przez to, że każe nam się zatrzymać i zmusza nas do refleksji, do cofnięcia się właśnie po to chociażby, żeby zobaczyć, że czasy, że życie nie zawsze było takie kretyńskie, jak jest w tej chwili.
Podsumowujące, czy muzea mogą być antidotum na pęd?
Ja myślę, że one już są. Czy panie podzielają ten pogląd?
Ich glaube, dass die Frage kann man jetzt gar nicht, oder ich will sie gar nicht beantworten, sondern ich will sagen, dass Museen, und das ist das Großartige an diesen Einrichtungen, immer eine Möglichkeit zur Reflexion in sich tragen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir auch heute Abend hier sitzen und warum wir auch solche Orte ungemein schätzen. Ich glaube, das verbindet uns. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass sie ein Antidot darstellen, weil das beinhaltet eine bestimmte Sicht auf die Kultur, die sehr pessimistisch ist. Natürlich kann man das sein. Gleichzeitig hat es viele Theoretiker gegeben, die genau das postuliert haben. Und insofern würde ich sagen, ist das etwas, was wir nachlesen können einerseits und was wir dann auch als politische Funktion natürlich jeweils dem Museum zuschreiben oder nicht zuschreiben. Und ich glaube, das muss jedem selbst überlassen bleiben. Es ist aber ein reflexiver Ort und da stimme ich Ihnen vollkommen zu.
So, das war ein sehr schönes Schlusswort, das Museum als reflexiver Ort. Aber ich habe auch viele andere Dinge mitgenommen und ich möchte den Panelistinnen und dem Moderator sehr herzlich danken für diese spannende Unterhaltung, die viele Fragen und Anregungen mit auf den Weg gegeben hat. Ich möchte dem Pauline nochmal danken, dass wir hier zu Gast sein konnten. Ich danke dem Publikum für das große Interesse. Ich habe hier gesehen, es waren viele Studenten, die halten genau so 90 Minuten durch und dann gehen sie. Die Nichtstudenten sind zum großen Teil noch hier. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass Sie auch noch ein Buch kaufen können. Und unbedingt möchte ich auch den Dolmetscherinnen danken für ihren großen Einsatz. Ich freue mich, dass wir so eine gute Veranstaltung hatten und möchte Sie jetzt alle zu einem kleinen Buffet einladen. Herzlichen Dank und schönen Abend und anregende Gespräche weiterhin.